Wypłyń na głębie. Ewangelia w Radiu Gdańsk.
Z Ewangelii według świętego Jana. Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez 2 dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie. Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego.
Próba wiary. Ksiądz Krystian Wilczyński. Trwając w Wielkim Poście, kolejna niedziela, piąta już, w której Pan Bóg prowadzi nas słowami Ewangelii według świętego Jana. Warto zobaczyć raz jeszcze samo to dzieło, Ewangelia świętego Jana. Jest ona zupełnie inna od pozostałych 3 Ewangelii kanonicznych, tak zwanych Ewangelii synoptycznych. Tamte 3, Mateusza, Marka i Łukasza, są zbieżne w wielu fragmentach, w wielu tekstach. Czuć, że ewangeliści korzystają od siebie nawzajem. Jan natomiast napisał swoją Ewangelię jako najpóźniejszą i obrał sobie za cel nie powtarzanie tego, co już było znane, nie przepisywanie po raz 4 tego samego, może w nieco odmiennej formie by to wyszło, ale chciał Ewangelią swoją pogłębić tematy dobrze już znane. Dlatego Kościół daje nam te Ewangelie w okresach liturgicznych, tych najbardziej uroczystych. Wtedy mamy okazję do głębszej refleksji, do popatrzenia w tej pięknej symbolice janowej na to, co się dziać ma z nami, albo co właśnie w dane święta, w danej liturgii się już odbywa. Trwamy w Wielkim Poście, więc w okresie, który ma nas przygotować do świąt paschalnych. W tym fragmencie dzisiejszym również mamy bardzo mocne symbole, znaki i realne wydarzenie wskrzeszenia, co oczywiście ma nas odnieść do zmartwychwstania, które czeka każdego i każdą z nas. Dodatkowo oczywiście chodzi tutaj o chrzest święty, o wspólnotę Kościoła. Te tematy też możemy wyłowić w dzisiejszym fragmencie. Przejście ze śmierci do życia to jest to, co w chrześcijaństwie obrazowane jest w różnych tutaj formach w Ewangelii, a chodzi o dosłowne przejście przez łaskę chrztu świętego. Patrzymy zatem na dzisiejszą Ewangelię i uczymy się, co o nas mówi dzisiaj to słowo. Po pierwsze, zobaczmy, gdzie się znajdujemy. Jesteśmy w Betanii, miejscu, w którym mieszkają Marta, Maria i Łazarz. Akurat dzisiaj dowiadujemy się, że Łazarz umiera. Najpierw, że jest chory, a potem, że umiera. To, co ciekawe, to autor, święty Jan, pisze, że w czasie, kiedy Łazarz zachorował poważnie, Jezus przebywał w odosobnieniu, a dokładnie w Zajordaniu i, co ciekawe, w miejscowości, o której czytamy w pierwszym rozdziale świętego Jana Ewangelii, o miejscowości, która nazywała się Betania. A więc Betania nad Jordanem i Betania przy Jerozolimie. To nie może być przypadek, zwłaszcza u świętego Jana, który jest mistrzem szczegółu. Co oznacza Betania? To słowo oznacza dom posłuszeństwa. Można też je przetłumaczyć jako dom ubogich. W tym sensie ubodzy to ludzie, którzy polegają na Panu Bogu, którzy też żyją w posłuszeństwie, no bo to jest dla nich jedyne źródło oparcia. W istocie każdy z nas ma być ubogim, jak mówi Jezus w błogosławieństwach, błogosławieni ubodzy w duchu. A zatem ewangelista Jan chce nam powiedzieć, zważ na to, że w tym fragmencie masz być posłuszny, popatrz na posłuszeństwo, na pewną uległość działaniu Bożemu. Okoliczności tego wydarzenia są dramatyczne, trudne. Siostry posyłają po Jezusa, bo to jego przyjaciel Łazarz strasznie zachorował. Więc powołują się na więzy miłości, na więzy przyjaźni, jakie ich łączą, wierząc, że dzięki temu jakoś przyspieszą przybycie Jezusa. A Jezus zostaje w miejscu, gdzie przebywa, aż przez 2 dni. Co trochę dziwi apostołów, bo chciałoby się natychmiast biec, pomóc, uzdrawiać. Jezus jednak wie, że to wydarzenie ma mieć dużo głębszy sens i odsłonić dużo więcej o Bogu, o Jego Chrystusowej mocy, niż tylko uzdrowienie. Tylko uzdrowienie człowieka. Więc czeka i po 2 dniach, kiedy czuje, że Łazarz już umarł, biegnie, idzie właściwie, idą apostołowie z Jezusem i dochodzą właśnie do tej Betanii przy Jerozolimie. Tam, jak słyszeliśmy, odbywają się dialogi, siostry wybiegają do Jezusa, mają jakieś mu, może trochę i pretensje, po prostu wylewają swoje serce już rozżalone. Brat nie żyje, Jezus nie przyszedł, znikąd ratunku, sytuacja bardzo trudna dla nich. To jest takie też ciekawe spojrzenie na to, jak reagujemy, kiedy dzieje się coś trudnego. Czy właśnie nasza wiara jest mocna, próba wiary. Na chwilę zostawmy tę sytuację i popatrzmy, o czym Jezus rozmawiał z Martą, Marią i jeszcze w kiedyś żyjącym Łazarzem, kiedy u nich przebywał. Jakie katechezy prowadził w ich domu. To, co mówi tutaj jedna z sióstr dzisiaj w Ewangelii, w dialogu z Jezusem, Marta, jakoś odsłania te tematy, które podejmowali wcześniej. Bo kiedy Jezus dochodzi do Betanii, wtedy słyszy taki właśnie wyrzut tej siostry: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, ale teraz wiem i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, cokolwiek byś prosił Boga. Czyli ma głębokie przekonanie nasza Marta, że Jezus ma władzę, że ma siłę i ma piękną relację z Bogiem, także właściwie widząc Jezusa wierzy, że jest On Bogiem. Jezus odpowiada: brat twój zmartwychwstanie. Nie wyjaśnia tego terminu, czyli już wcześniej mieli go omówione. Już ten termin, to pojęcie zmartwychwstania jakoś było im bliskie. I Marta odsłania się, że ma wiedzę na ten temat. Wiem, że brat powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Znowuż pojęcia, powiedzielibyśmy, głęboko teologiczne, które nie budzą zdziwienia, a zatem były w tym domu wcześniej omawiane. Myślę sobie, dlaczego o tym rozmawiali, dlaczego o wieczności, dlaczego o zmartwychwstaniu. Patrzę na ten dom, że tam są 2 siostry i brat, nie ma rodziców, mieszkają sami, rodzice nie żyją. Może z miłości do rodziców pytali, co z nimi, gdzie oni są. Myślę o Łazarzu, który też jest kojarzony z postacią Szymona Trędowatego. Czytamy o takowym w Ewangelii świętego Mateusza w 26 rozdziale. Właściwie to jest ta sama postać, bo w tym domu Szymona Trędowatego pewna kobieta obmywa Jezusowi nogi, właśnie namaszcza nogi, a dzisiaj od tego zaczyna się Ewangelia, że to jest ten dom. Czyli może być tak, że Szymon Trędowaty, że jakaś choroba, może właśnie ten nasz Łazarz, czyli Szymon Trędowaty, to był człowiek, który przeczuwał jakoś, że jest słabego zdrowia, że czeka go śmierć. Czasem tak jest, że ludzie doświadczeni cierpieniem patrzą już dalej niż ten świat. Może z nadzieją, może z obawą, może z zapytaniem. W każdym razie jakoś w tym domu w Betanii przy Jerozolimie rozmawiano o wieczności i o zmartwychwstaniu. I właśnie ten dialog, który przytoczyliśmy tutaj, jest dowodem na to, że oni mieli pojęcie, ale nie mieli doświadczenia. A więc wiara potrzebuje próby. Próba w ręku Jezusa, nawet ze śmiercią w tle, ale w ręku Jezusa taka próba jest próbą życia, próbą ku życiu. Dlatego Jezus, kiedy rozmawia najpierw z Martą, potem z rozżaloną Marią i płacze jak człowiek, jako człowiek, płacze nad tym, co się dzieje, widzi żal, widzi te okoliczności śmierci. Jezus, właściwie jego zachowanie jest jedną wielką próbą. Wyobraźmy sobie wielkiego Boga, mocnego, któremu poddają się duchy, Chrystusa, który uzdrawia, wskrzesza, który płacze. Bardzo często ten płacz interpretujemy jako tylko i wyłącznie sentymentalne wzruszenie, taką próbę bliskości. Niektórzy nawet idą w tę stronę, że tłumaczą, że Jezus zapłakał, bo umarł mu przyjaciel i nie wiedział, co robić dalej. Zapłakał z rozpaczą, niektórzy mówią, tak jak my ludzie. A Jezus przecież wiedział, co się stanie. Wiedział, że jest Bogiem, wiedział, że ma władzę nad życiem i śmiercią. Jezus nie zapłakał, tak uważam, z tego powodu, że po prostu się wzruszył i nie wiedział, co dalej, tylko zapłakał z tego powodu, że nie tak miał wyglądać świat. Nie tak wyglądać miał człowiek, który w raju miał po prostu jakąś śmiercią przejść do wieczności. Śmiercią, która byłaby pełna zaufania, pełna łączności z Bogiem. Ale ponieważ przez grzech ta jasność wiary została zatarta, człowiek cierpi i śmierć ludzka jest również cierpieniem, i ci wszyscy wokoło żalą się, płaczą, rozpaczają, lamentują. I to Jezus, uważam, płacze w stronę Ojca, mówiąc: Ojcze, nie o taki nam los człowieka chodziło. Nie tak to miało wyglądać. Dlaczego człowiek wybrał grzech? Dlaczego zbłądził? Trzeba go ratować. Trzeba ludzkość wybawić z więzów grzechu, żeby już nie było więcej cierpienia, żeby śmierć nie była już końcem, ale przejściem, tak jak to planowaliśmy od początku. Dlatego po tym wzruszeniu, po tym uczuciowym odruchu Jezus natychmiast przystępuje do akcji. Każe się zaprowadzić do grobu. Właśnie wie, co robić. To nie jest tak, że w tym momencie dostał informację z góry, gdzieś tam na ucho, jak mówią na przykład dziennikarze, reporterzy w terenie. Nie, Jezus wiedział, co się stanie. I dlatego pomimo oporu ludzi, ich niewiary: Panie, on już cuchnie, leży czwarty dzień, co ty robisz? Jezus idzie twardo, bo ma mocną wiarę. I to jest właśnie lekcja, jak zachowywać się w sytuacjach próby. Patrzy w stronę nieba i modli się, uwielbiając Ojca. Ojcze, wiem, że mnie wysłuchałeś, dziękuję Ci, mówię to ze względu na nich. Zawsze mnie wysłuchujesz, mam wiarę. Jako człowiek, Bóg człowiek, oczywiście Jezus, ale też po ludzku tą wiarę pokazuje, jak ona powinna wyglądać. Wychodzi Łazarz, jeszcze poplątane, ma nogi, zawiązaną opaskę. Jezus mówi natychmiast, poleca, jak najszybciej, rozplączcie go, pozwólcie mu chodzić. To też jest taki obraz jeszcze nie tego zmartwychwstania ostatecznego, bo Łazarz jeszcze jest związany, jeszcze potrzebuje pomocy innych, wspólnoty. To zmartwychwstanie, o którym naucza Kościół, to o czym mówił Jezus, to zupełnie na końcu czasów, to ostateczne zmartwychwstanie już będzie wtedy w zupełnej wolności. Żadnych opasek, żadnych pomocników, żeby je rozplątać. To też taki symbol zupełnej wolności. Ale Łazarz wrócił do tej rzeczywistości. Jeszcze wrócił do życia doczesnego. W każdym razie to wskrzeszenie Łazarza jest znakiem dla nas wszystkich, a na pewno dla ludzi, którzy byli świadkami tego wydarzenia. Jak pisze nam ewangelista Jan, wielu spośród Żydów, którzy przybyli do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Wiara rodzi się w kryzysowych sytuacjach, wynika z tego, że powierza się Panu Bogu swój kryzys, jakieś nasze śmierci, nasze nieumiejętności pójścia dalej, nasze blokady, zahamowania w drodze życia duchowego, wiary. No właśnie, kiedy się spotka z Jezusem, kiedy Mu się powie szczerze, prawdziwie, co leży mi na sercu, kiedy objawi Mu się swoje jakieś poglądy, domniemania, przypuszczenia, On oświeci światłem wiary. Wracając na chwilę do tego wątku o katechezach domowych, powiedzmy tam w Betanii wcześniej, w której Jezus przeżywał z tą trójką rodzeństwa, no to te katechezy były jakąś wiedzą, były stopniowym objawianiem się tego, kim jest Jezus, i ta wiedza w nich była. Ale wiedza katechetyczna także dzisiaj domaga się również doświadczenia. Nie wystarczy wiedzieć, trzeba przeżyć. I to przeżywanie naszej wiary nie bierze się przez czytanie książek, nawet nie przez czytanie Pisma Świętego. Przeżywanie wiary bierze się ze spotkania. Spotkać Boga w Piśmie Świętym, spotkać Boga w liturgii, przeżyć liturgię Triduum Paschalnego nie jako poprawnie wykonane obrzędy i celebracje, ale przeżyć jako realne przejście z moimi słabościami, grzechami, niepewnościami, które wykaże mi na pewno Wielki Post, przejść przez Jezusa, przez Jego mękę, śmierć i w niedzielę zmartwychwstania znaleźć odpowiedzi na te pytania, znaleźć takie tymczasowe jeszcze zmartwychwstanie, ale to tylko jest zapowiedź tego, co dokona się już zupełnie na samym końcu. Dlatego odwagi, jeśli teraz gdzieś próba wiary, twojej wiary się odbywa, jeśli czegoś nie rozumiesz, coś cię przygniata, trapi, albo nie widzisz rozwiązania, w głowie masz same czarne scenariusze tego, co się ma wydarzyć, nie bój się. Powiedz Chrystusowi, pójdź po Niego, przywołaj Go do miejsca, w którym jest jakaś twoja duchowa niemoc czy śmierć nawet, i pozwól Mu działać. Pozwól Mu działać. Wszyscy, którzy tam byli, wielu na pewno, jak pisze ewangelista, uwierzyło. I to jest ten kierunek. Dlatego bądźmy odważni, także dzisiaj, w tym roku, w tym czasie. Wszystkiego pięknego, błogosławionego czasu Wielkiego Postu, błogosławionych świąt. Wszystkiego pięknego, ksiądz Krystian Wilczyński.
Wypłyń na głębie. Ewangelia w Radiu Gdańsk.